Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z wami, że Bóg nam dał tę możliwość i jesteśmy razem zgromadzeni tutaj. Chwała niech będzie Jemu za to. A kiedy dzisiaj tu weszłem na to miejsce rano, jeszcze nikogo nie było i spojrzałem na tę piękną ozdobę, to co Bóg nam daje. I zaraz później spojrzałem za okna. Pogoda jaka jest, taka jest. Już jesień daje się porządnie we znaki. Zaraz przyjdą mroźne dni, przyjdzie zima. I tak myślałem, taka myśl mi akurat przyszła. Często narzekamy na pogodę. Może jakoś nie wypowiadamy tego, ale gdzieś w środku tam no, myślimy sobie, no po co taka pogoda, by można było zrobić to, można by było zrobić tamto, deszcz pada, a tu taka przygnębiająca pogoda. I przyszło mi takie od razu, Bóg mi chyba dał taką myśl, to wszystko po to właśnie, aby pewnego dnia móc zebrać takie właśnie wspaniałe rzeczy. Wszystko Bóg zaplanował i te brzydkie pogody w naszym mniemaniu i te mrozy, które są może nieprzyjemne i ponure dni, ale też dał wiele wspaniałych dni, słonecznych, radosnych, kiedy mogliśmy wypoczywać. Za wszystko trzeba Bogu dziękować, bo jest dobry i wie, co jest dla nas dobre. Chciałbym dzisiaj, kochani, czytać z Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 10 rozdział. Fragment bardzo znany, ja nie będę go całego czytał, ale tylko sam początek, bo kiedyś czytałem ten fragment i sam początek mnie tak... 10 rozdział, 17 werset. Kiedy młodzieniec bogaty przychodzi do Jezusa Chrystusa i pyta go o życie wieczne, kiedy szuka. I czytajmy. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł mu: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I na tym miejscu, ja nie będę czytał dalej, bo nie chciałbym się skupić na tej historii, tylko na tym samym wstępie, który jest zapisany. I przyszedł młodzieniec i zadał mu pytanie, ważne pytanie. Wierzę, że to jest ważne pytanie dla każdego z nas. Że każdy z nas kiedyś zapytał o to pytanie, bo to jest najważniejsze pytanie, jakie zadaliśmy Bogu. Ale Pan Bóg na samym początku nie odpowiada na to pytanie. Mówi coś, co też usłyszał w tym pytaniu. I odpowiada mu takim pytaniem. Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I zacząłem się zastanawiać. Myślę sobie, Jezus Chrystus, który chodził po ziemi i w tamtym czasie na pewno ludzie mówili między sobą o Jezusie. To nie był, może nie był tak wiadomo, rozpowszechniony i wszyscy o nim wiedzieli, ale kiedy znajdował się w pewnym otoczeniu, na pewno ludzie przekazywali sobie taką wieść, że chodzi człowiek i czyni dobre rzeczy, bo co czynił Jezus? Przecież uzdrawiał, przecież dawał wskazówki mądrego do życia. Dawał zbawienie. Ludzie naprawdę się radowali, więc mieli powód do tego, by powiedzieć, że ktoś jest człowiekiem dobrym. I ten młodzieniec na pewno też usłyszał, że to jest człowiek, który może coś dobrego do niego życia wnieść. I przyszedł i mówi do niego: Nauczycielu dobry. Ale Jezus mu odpowiedział właśnie: Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Czyż Jezus Chrystus nie był dobry? Był dobry, ale Jezus Chrystus wiedział, że to wszystko, co dobrego, to wziął od Ojca. Bo Ojciec jest jedynie prawdziwie dobry. My dzisiaj często może unikamy takich pochlebstw, ale często też i szybko o kimś wydajemy jakieś słowo, jakąś opinię. Dobry człowiek. Bo może coś otrzymaliśmy, może coś zrobił dla nas dobrego. Trzeba wiedzieć, że to, co dobrego w nas, to daje Bóg. Nic poza tym, naprawdę. Jedynie Bóg jest dobry i to po prostu, ile w nas jest Boga, tyle w nas jest tej dobroci Bożej. Wiecie, tak, może myślicie sobie, że to są takie podstawowe mleko takie duchowe. Wiecie, też tak myślałem, że czasami, bo przecież co słyszy człowiek, który się nawraca? Słyszy, że Bóg jest miłością, słyszy, że Bóg jest dobry. I mówić takie rzeczy, to troszeczkę, myślę, może i do was nie na miejscu, ponieważ to można zakwalifikować do tego mleka. Ale tak nie mówiłbym tego, wiecie, gdybym nie przeżył czegoś. Mamy powiem wrodzone, może nie wrodzone, ale mamy takie przekonanie, że Bóg jest prawdziwie dobry. Ale czy to jest tak zawsze w naszym życiu, że Bóg, czy zawsze mamy my takie przekonanie, bo to przekonanie może się gdzieś zatracić, gdzieś wygubić? Czy Bóg na pewno dobrze postępuje ze mną, postępuje z nami? Wiecie, takim sprawdzianem dla mnie, nie tak dawno przechodziłem takie doświadczenie i powiem wam, że różne miałem myśli. I wiem, że szatan podchodził tak, jak podchodził do Ewy i w ogrodzie Eden i próbował z nią dyskutować i zaprzeczać dobroci Bożej, sprawiedliwości Bożej. I tak też wiem, że mnie próbował podejść wiele razy i takie wątpliwości, czy Bóg na pewno, po co w ogóle daje ci Bóg takie doświadczenie? Po co cię wprowadza w coś takiego, czy to jest w ogóle tobie potrzebne? Czy ten dobry Bóg dobrze o tobie myśli? Naprawdę do takich rzeczy jest zdolny szatan tylko i ja miałem to przekonanie, że próbuje mnie podejść. I czasami może gdzieś tam się chwilę zagłębiłem w myślach, mówię, no Boże, no po co mi to takie doświadczenie? Ale wiecie, do czego trzeba podejść z wiarą, że Bóg naprawdę dobrze czyni w naszym życiu. Bo kiedy zaczniemy dyskutować, ja pamiętam, Piotruś kiedyś usługiwał na ten temat, jak Ewa zaczęła dyskutować, weszła w dyskusję z szatanem i wiem, jaki był koniec tego. Dlatego nie ma sensu, powiem, wchodzić w dyskusję z szatanem i podawać wątpliwość Bożej dobroci, Bożej sprawiedliwości, ale od razu, powiem, wiarą przezwyciężać te wszystkie oskarżenia, które się rodzą gdzieś tam w naszych myślach. Tak jak też przychodzi mi, kiedy Job, Bóg posłał jego w to doświadczenie, które przeżywał. I żona do niego przyszła i mówi: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożysz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Ja myślę, że Job nie miał takiego przekonania, że Bóg daje nam złe rzeczy. Złe może one się wydają w naszych oczach, kiedy coś nas dotyka naprawdę bardzo głęboko, to kiedy coś jest takiego, czego nawet nie chcielibyśmy przechodzić, nie o czym myśleć, a Bóg na nas to wkłada. Wkłada na nasze barki doświadczenia i w naszym rozumieniu są to po prostu czasami takie złe rzeczy, ale ja nie wierzę w to, że Bóg daje nam złe rzeczy. Wierzę, że każde doświadczenie, bo i każdy z nas przechodzi doświadczenia różne i na pewno wiem, że większe przychodzicie doświadczenia niż ja. Wierzę, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu z nami. I może chociaż to jest chwilowy, przynosi jakiś ucisk, jakiś chwilowy smutek. I może czegoś nawet nie rozumiemy. To ufajmy Bogu i wierzmy, że to jest dla nas najlepsze. Bóg jest dobry. Amen.
Chwała Pan Bóg niech będzie. Za Jego łaskę, za to miejsce, że to nas tu zgromadza, za te pieśni, które możemy śpiewać, pieśni czci wznoszę Ci, święty Boży Synu. Niechaj Tobie dzięki me poprzez wieki płyną. I dziękuję Bogu za to, że mogę śpiewać tą pieśń. Chociaż troszkę kiedy podziębiony jestem, to tak mi to jakoś ciężko wychodzi. Ale chcę zawsze i pragnę śpiewać Bogu tak z serca te pieśni, aby też poprzez te pieśni też Jemu chwałę oddać, dziękować Mu za wszystko. I za to miejsce, za to pomieszczenie tutaj. Naprawdę Bóg nam daje, dał nam takie wspaniałe to miejsce. Chociaż nie mówię, że na tym starym miejscu było źle, też było fajnie, było przytulnie, było o wiele mniejsze pomieszczenie, a też było tak przytulnie, też tak rodzinnie. Też fajnie było. Ale Bóg widział naszą przyszłość. Widział, że to miejsce tam będzie za małe, aby pomieścić, jak już teraz, tylu nas teraz. Tam na pewno by się nie pomieściło tyle dusz. I Bóg wiedział, i Bóg wie, co nam potrzeba, co nam dać, czego nie dać, czym się wstrzymać. A my powinniśmy być, kiedy się modlimy o coś, tak powiem, wytrwali w modlitwach, cierpliwymi. Nasze ciało by chciało od razu coś. Też Robert wspominał w czwartek. My byśmy chcieli już teraz, ale Bóg zna swój czas, kiedy co nam dać, kiedy odpowiedzieć na modlitwę naszą, bo wie najlepiej, bo jest dobrym Bogiem, było nam czytane dzisiaj. On chce naszego dobrego, on chce naszego dobra. Jak też czytał Adaś, co mam czynić, aby być zbawionym? Adam wspomniał, że to każdy na te pytanie tak zadał Bogu w czasie, kiedy się nawracaliśmy. To było dawno. I wierzę, że nam Pan odpowiedział, co mamy czynić. I te pytanie, po jakimś ilu tam czasie, lat, ono już może zapomniane jest. Już się nie pytamy się już może, Panie, co mam jeszcze czynić, aby być zbawionym? Bo nie wystarczy tylko raz się zapytać i jestem zbawiony i wszystko dobrze jest. Ale życie toczy się dalej, pielgrzymka się dopiero zaczyna. I te pytanie powinno być, jak powiem, może codziennie. Panie, co mam jeszcze czynić, aby być zbawionym? Bo myślimy sobie, że w naszym życiu wszystko już dobrze jest, poukładane, wszystko dobrze. I nie potrzeba tego pytania już dla Boga, bo wiem, co mam czynić, wiem, jak mam iść. Wiem, że mam przyjść na nabożeństwo, wiem, że mam się pomodlić, wiem, że mam dać dziesięcinę. No i to chyba wystarczy już na tej drodze. Ten młodzieniec wszystkiego przestrzegał, wszystkich przykazań. Ale się zapytał jeszcze, Panie, co mam jeszcze czynić? I co? Jeszcze coś się znalazło, co Pan Jezus mu wskazał. Myślę, że to pytanie powinniśmy zadawać Panu Jezusowi codziennie. Panie, co mam jeszcze czynić? Co jeszcze w moim sercu jest niedobrego? Co jeszcze mam oczyścić? Co jeszcze musi być wykorzenione? Może coś nieświadomego? I Pan odpowie. I dziękuję Bogu za to pomieszczenie tutaj, takie tak wspaniale przystrojone jest. Takimi wspaniałymi owocami tej ziemi, które Pan Bóg pobłogosławił. Też przyozdobione jest dla życia duchowego wieczerza, wino i chleb, ten przypomina nam krew i ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak przygotowany do naszego życia duchowego, do tej uczty duchowej. I chciałbym też przeczytać, co zapisane w Ewangelii Świętego Marka. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 14, od 12 wiersza. To coś właśnie o ostatniej wieczerzy. A w pierwszy dzień wrześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 14. A 12 wierszy. Od 12 wiersza. A w pierwszy dzień wrześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z moimi uczniami, z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie, przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nastał wieczór, przybył z 12. I gdy siedzieli, jedli, rzekł Jezus, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który jest ze mną, wyda mnie. Chcieli się smucić i mówić jeden po drugim, chyba nie ja. A on im odpowiedział, jeden z 12, ten, który macza ze mną w jednej misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. A gdy oni jedli, wziął chleb i błogosławił, łamał i dawał im i rzekł, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będzie już odtąd pił owoców winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. I chwała Pan Bogu za te słowa. Ten nagłówek mówi ostatnia wieczerza. Uczniowie się pytają Pana Jezusa Chrystusa, gdzie mamy ci przygotować miejsce, aby spożywać tą wieczerzę, wieczerzę paschalną. Pan Jezus wysyła dwóch uczniów do miasta, gdzie im mówi, że spotka się wami człowiek, idźcie za nim, a wam wskaże pomieszczenie. I 15 wiersz, a on pokaże wam przestronną jadalnię, im przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. Pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną. Tak właśnie sobie pomyślałem, że te pomieszczenie, takie wspaniale przystrojone jest, tymi owocami, że jak tu weszło, to naprawdę tak sobie myślałem, wczoraj sobie myślałem, to dzięki Bogu, że wczoraj Bóg dał taki wspaniały dzień nam, że mogliśmy rozważać o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci, a szczególnie kiedy ktoś musi usługiwać Słowem Bożym. Myślę, że szczególnie są takie myśli, co powiedzieć, czym się podzielić. Tak sobie pomyślałem, właśnie Bóg dał mi to słowo z tej Ewangelii. Tak sobie pomyślałem, takie myśli przyszły faktycznie, bo jak tu, że Bóg da dzień, znaczy dzisiaj, to ta sala będzie przystrojona. Tak powiem, jadalnia. Jadalnia. Teraz jest jadalnią tą duchową, tak powiem. Ona też jest przystrojona, jak mówiłem, kielichem tym, chlebem. Ale też przystrojona jest owocami tak dla naszego ciała, bo po nabożeństwie przez moment to będzie przystrojona jako jadalnia dla naszego ciała. Też myślę, że ta jadalnia wtedy też była przystrojona, nie wiem, ja myślę, że też pięknie też, jak pisze, że przystrojona też była, przygotowana i przystrojona. I tam mogli właśnie spożywać tą wieczerzę paschalną. I dzięki Bogu za to właśnie miejsce, że Bóg nam dał takie duże miejsce, takie pomieszczenie, że możemy i mieć i jadalnię na tym miejscu, dla naszego ciała. Ale przede wszystkim teraz musimy mieć tą jadalnię duchową. Aby wziąć od Pana to, co nam mówi, co jeszcze będzie mówił, i te pomieszczenie, te duchowe, to tak można powiedzieć, nasze serca są. I Bóg dał czas wczoraj, aby te miejsca, te nasze serca przygotować, przystroić, abyśmy byli naprawdę tak godnymi uczestnikami Wieczerzy Pańskiej. I wierzę, że każdy z nas tak się przygotowywał. I może było to pytanie, Panie, co mam jeszcze czynić, aby były zbawione, co mam jeszcze czynić, aby serce moje było tak naprawdę oczyszczone ze wszystkiego. Może te pytania takie były zadawane i chwała Panu Bogu, że tak było. Bo obchodząc pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, biorąc mieć udział w chlebie i w winie, w krwi i w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasze serca naprawdę muszą być oczyszczone, przystrojone Bożą miłością, przystrojone cnotami naszego Pana Jezusa Chrystusa. I taki dzień wczoraj był, gdzie musimy tak to czynić. I kiedy już uczniowie się zgromadzili już na wieczór, to był wieczór, jak to Słowo Boże mówi, to Pan Jezus takie rzeczy im mówi. I gdy siedzieli, jedli, rzekł Jezus, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który jest ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jeden po drugim, chyba nie ja. Myślę, że każdy też tam z tych uczniów też się przygotował jakoś w jakimś sensie do tego, aby spożyć tą wieczerzę z Jezusem Chrystusem. Tak naprawdę godnie, tak naprawdę tą ostatnią wieczerzę tak spędzić z Jezusem Chrystusem. Z takim czystym sercem. Też może w jakimś sensu się przygotowali do tego. A to Pan Jezus mówi, że jeden ich wyda. Jeden z nich go wyda. I można tak sobie wyobrazić, jakieś chyba poruszenie było, jak tu z tego, że jeden po drugim chyba nie ja. Nie wiem, czy to mówili na głos, czy tak sobie w sobie mówili, chyba nie ja. A może myśleli na kogoś, o chyba może to tamten? Chyba nie ja. Chyba nie ja. Nie jest takie pewne, ja nie. Ale tu chyba nie ja. To jakby coś jeszcze takie w życiu ich nie były tacy pewni. Czy nie on? Zobaczcie, siostry, i jakby tak tu Pan Jezus Chrystus teraz stanął tak fizycznie. Jakby tak powiedział, jeden czy jedna z was, czy jeden z was mnie wyda. Jakie by wtedy myśli w naszym sercu były? Co by się działo? Jakie odpowiedzi byśmy sobie zadawali? No ja? Tak w sobotę, no tak się przygotowałem? A może tamten brat? A może tamta siostra? Bo tak niewyraźnie tak z Panem żyje, może? Różne myśli mogłyby się pojawić. Chyba nie ja. To znaczy, chyba to znaczy, że no, nie jesteśmy pewni. co w naszych sercach jeszcze tam jest. Może coś nieświadomego jest. A Pan Jezus Chrystus zna nasze serca. Dobrze tak powiedzieć, tak, takim pewnikiem. Ja nie. Jestem przygotowanym, jestem oczyszczonym. Był ten dzień sobota, gdzie tak spędziłem szczególnie z Jezusem Chrystusem. I człowiek, no, może być pewny, że nie ja. Bo wie, jakie życie prowadzi z Jezusem. Chyba, że coś nieświadomego, ale to my nie wiemy. Zobaczcie, siostry. Aby nie było kogoś z nas, kiedy wyjdziemy stąd i zdradzimy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby nie wyjść stąd i iść do swojego życia normalnego. Spędzić sobie czas dla siebie, dla ciała. Spędzić sobie na swoich przyjemnościach może. Spędzić sobie z tym światem. A to jest to właśnie zdrada. Nie wiem, z jakim sercem tu przyszliśmy. Pan Jezus Chrystus wie. Ale można sobie zadać takie pytanie, które zadał Pan Jezus Chrystus. Jeden z was mnie wyda i sobie zadać odpowiedź. Ale chyba nie ja, bo jestem przygotowany. I kiedy wyjdziemy stąd do bracia i siostry, w naszych sercach była ta bojaźń Boża. Aby nie zdradzać Jezusa Chrystusa. Aby nie przybijać go twardym na krzyż. Naszym życiem tym, tak powiem, byle jakim. Życiem dla siebie, dla ciała, dla tego świata. Bo to jest zdrada Jezusa Chrystusa, to jest. A tak sobie może my mówimy, chyba nie ja. Aby dał Pan Bóg, a jeżeli stąd wyjdziemy, to naprawdę mieć tę bojaźń Boża, chodzić w Duchu Świętym i naprawdę starać się, dokładnie wszelkich starań, aby nie zdradzać naszego Pana Jezusa Chrystusa z jakimś grzechem, jakąś nieprawością. Dziękuję Bogu za te słowa, które napominają mnie do tego, abym jeszcze bardziej pilnował swojego serca. Aby to serce moje naprawdę było tą przestronną, tą świątynią Ducha Świętego, jak Słowo Boże pisze, że jesteśmy. I tam spożywać tą wieczerzę na co dzień z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mieć społeczność z Nim, tą więź duchową. I dzisiaj też będziemy chodzili pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze Bóg daje czas, aby tak powiedzieć jeszcze, co mam jeszcze czynić, Panie, co jeszcze w moim sercu jest. Jeżeli coś jest niedobrego, oczyść serce moje, oczyść swoją świętą krwią, abym mógł godnie przystąpić do stołu Pańskiego. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu, niech będzie za ten wspaniały czas. Jestem wdzięczny Bogu za to, że tyle powodów do dziękczynienia, do wdzięczności daje nam. Każdego dnia. Że naprawdę służyć Panu Jezusowi, służyć Bogu, to jest szczęśliwe życie. Bóg hojnie wynagradza, Bóg hojnie błogosławi. Życie z Panem Bogiem jest cudowne. Nie jest to zapłata Boża za nasze dobre życie, czy dobre uczynki, nie, bo nie byłoby nas stać na dobre uczynki, na dobre rzeczy, gdyby nie Boża łaska, gdyby nie dary z nieba, gdyby nie Duch Święty, gdyby nie Boże Słowo, gdyby nie nowe życie, które Bóg nam dał, nie byłoby nas stać. Chcemy żyć tak, jak się Bogu podoba. Chcemy się pytać, Panie, co jeszcze mam czynić, aby być zbawionym? To nie jest, jak mówił Adam, to nie jest pytanie, które należało zadać tylko w dniu narodzenia na nowo, czy w dniu chrztu. Ale jest to pytanie, które powinniśmy sobie zadawać codziennie. Co mam czynić, gdyż nasze życie to są jakieś czyny. Jakieś czyny. I biedą jest, jeśli w ciągu dnia, zwykłego, powszedniego dnia, te czyny to tylko dotyczące naszego powszedniego życia, ziemskiego życia. Te czyny to pójść do pracy, posprzątać mieszkanie, zrobić posiłek jeden, drugi, trzeci, nie wiem, zrobić zakupy. No i co? I co więcej? A co dla Boga? No, chyba nic. Przyjdzie niedziela, to będzie dla Boga. Tak? Pójdę na nabożeństwo, będę śpiewał, pomodlę się, tak jak Krzysiu już później mówił, dam dziesięcinę i wrócę do domu. Dałby Bóg, żebyśmy rozumieli, że to czynne życie dla Boga jest zawsze, jest każdego dnia, nie tylko w niedzielę. A jeśli nie widzimy, to trzeba zapytać, tak jak ten bogaty młodzieniec. Panie, co mam czynić? I Pan pokaże nam, co mamy czynić. Powie, przypuszczam, że powie, i na pewno każdy to usłyszy, może coś jeszcze innego powie, ale powie, pójdź za mną, naśladuj mnie. Na pewno to powie. I wierzę, że wtedy zrozumiemy też, co to znaczy pójść za Jezusem, czego On oczekuje. Może powie tak jak temu bogatemu, zanim pójdziesz za mną, to idź i sprzedaj swoje majątności, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. A potem dopiero przyjdź i naśladuj mnie. Być może, albo nawet bardzo prawdopodobne, że jeśli nie zadawałeś tego pytania, Panie Boże, co mam czynić, aby być zbawionym przez długie lata, to prawdopodobnie Jezus ci powie, idź, zrób to i to i to, a potem przyjdź i mnie naśladuj. Bo może wiele rzeczy się nawarstwiło w życiu, które Bogu się nie podobają, które nam się podobają. My chcemy w nich żyć, chcemy z nimi żyć, ale Bogu się nie podobają. I powie, zanim przyjdziesz, to idź, sprzedaj to, to i to, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ale to też będzie błogosławieństwo. Co mam czynić, abym był zbawiony? A druga rzecz, drugie to ważne pytanie, chyba nie ja. Nie zdradzić Pana Jezusa, kiedy wyjdziemy stąd. Bo On zdradził Pana Jezusa, jak wyszli. Czy On wyszedł w innym miejscu, jest napisane. A póki co był z nimi. Jadł z tej samej misy. Był w zborze. No, był chrześcijaninem. Ale kiedy stali i wyszli, On poszedł zdradzić Jezusa. Kochani, tu jest nam fajnie. Jesteśmy w Bożej rodzinie, jemy z misy. Ale jak wyjdziesz dzisiaj stąd, pilnuj, żeby nie zdradzić Jezusa. Bo życie dla siebie to jest zdrada Jezusa. Życie dla świata, przyjaźń ze światem, to jest zdrada Jezusa. Słowo Boże pyta, czy nie wiecie, że miłość świata jest nieprzyjaźnią? Że miłość do świata jest nieprzyjaźnią wobec Boga? Czy nie wiecie? Czy nie wiemy, że nie żyjemy już dla samych siebie, taką jedną pieśń śpiewamy? Nie należymy już do siebie. Nie należymy już do siebie. Możemy tak żyć, jak Boże Słowo nam ułoży życie, jak Boża wola ułoży nam życie. Już nie. Tak jak ja chcę, ale tak jak Ty, Ojcze, chcesz. I to jest wspaniałe życie, kiedy możemy iść za Panem Jezusem Chrystusem i przeżywać błogość, przeżywać radość, przeżywać szczęście, błogosławieństwo Boże. I chwała Panu Bogu, że On nam tego nie skąpi. Chwała Panu Bogu. Ilu nas jest, wszyscy możemy, wierzę, wydać takie świadectwo, że Bóg hojnie błogosławi nasze życie i w tym doczesnym, i w tych plonach, i w tym duchowym. Chwała Panu Bogu. A gdyby nas było 100 razy więcej i wszyscy byśmy trwali przy Panu, to każdy by mógł powiedzieć, Bóg mnie prowadzi, Bóg mi błogosławi, Bóg dba o mnie, Bóg troszczy się o mnie. Tak, Pan Bóg ma dla swoich wszystkich dzieci swoje błogosławieństwo. Chcę przeczytać, przypomnieć Słowo Boże zapisane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Od 19 do 22 wiersza. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Bardzo ważne słowa. I chcemy jeszcze raz się nim przyjrzeć. Mamy ufność, mamy wolność, mamy prawo. Pierwszy wiersz czytany mówi, przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni i mamy też kapłana wielkiego, 21 wiersz mówi, kapłana wielkiego nad domem Bożym. Świątynia, dom Boży, tam gdzie przebywa Bóg, miejsce święte, tam gdzie można się spotkać z Bogiem, tam gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem. I na wzór starej świątyni, starego domu Bożego, starotestamentowego, który mieli Żydzi. Nie można było wejść do świątyni, powiem, bez pośrednictwa kapłana. Nie wyobrażamy sobie świątyni bez kapłanów, przez arcykapłana. Wiecie, gdyby... Po pierwsze, świątynia by nie była tą świątynią, gdyby tam nie było kapłanów i służby kapłańskiej. A po drugie, gdyby nawet nie było kapłanów, a byłby tam Bóg i wszedłby człowiek, to zginąłby. Zginąłby, dlatego że potrzebował kapłana do tego, żeby złożyć ofiarę, by móc stanąć przed obliczem Bożym. Trzeba mieć i kapłana, i świątynię. I mamy świątynię nową, duchową, gdzie Bóg przebywa. I mamy arcykapłana. Jest nim Jezus Chrystus, wielkiego kapłana nad domem Bożym. Pamiętajmy, że to, powiem, On jakby stwarza tą możliwość. Jego rolą jest to, by nam umożliwić wejście do miejsca świętego, czy do miejsca najświętszego. Przed oblicze Boże. Potrzebowaliśmy też arcykapłana. Potrzebujemy go. Sami ze swoją sprawiedliwością nie możemy stanąć. Nie moglibyśmy nigdy stanąć przed obliczem Boga. Nie moglibyśmy nigdy wejść do duchowej świątyni, bo mówimy teraz o duchowej świątyni, nie o tej dawnej ziemskiej. Ona przeminęła. To był tylko obraz, cień na tą świątynię, którą teraz zbudował Chrystus. I bez Niego, bez arcykapłana naszego, byśmy nie mogli tam wejść. Ale mamy arcykapłana niezwykłego, który ofiarował samego siebie, przelał swoją krew, aby nią oczyścić tych, którzy przychodzą. aby oczyścić, żeby mogli czystymi wejść przed oblicze Boże. Bracia i siostry, oczywiście mamy ufność. Taką ufność mamy, że przez krew Jezusa Chrystusa możemy wejść do świątyni drogą nową i żywą. Wejdźmy, co jest ważniejsze, jakby inaczej. Gdzie się zaczyna nasza pielgrzymka? Gdzie się zaczyna przez krew Jezusa Chrystusa? Gdzie się zaczyna ten moment? Gdzie to jest to miejsce, że przez krew Jezusa mamy możliwość? Gdzie to się zaczyna? I tu jest taki powszechny błąd. Wielu myśli, że to się zaczyna w świątyni, w miejscu świętym. Nie może się tam zaczynać. Już nie. Kiedyś zaczynało się to w świątyni. Kiedyś Izraelczyk przychodził i oczyszczał się ze swoich grzechów, ze swoich win przez ofiarę. Baranka, powiedzmy. Ale tam był dziedziniec, tam było miejsce na ołtarz, tam było miejsce święte, gdzie już, powiem, nie wchodził. Mało tego, było jeszcze miejsce najświętsze. Gdzie raz tylko do roku arcykapłan. Nie mówiąc o normalnym, pospolitym człowieku. Ale wiemy, że kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego rozdarła się. I nie ma już tej przegrody. I kiedy przychodzimy przed oblicze Boga, to jako kapłani Boga, jako służbie kapłańskiej mający udział, bo jesteśmy kapłanami Pana Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego. Nie ma dla nas już zasłony, że raz w roku tylko do miejsca najświętszego, tak? My przychodzimy przed oblicze Boga, bezpośrednio przed oblicze Boga. To jest ta wielka różnica i wielka łaska. I powinno to nas napełniać bojaźnią Bożą i czcią dla Boga. Nie ma już stopniowania. Jezus rozdarł tą zasłonę. Kochani, z tego fragmentu, wiecie co, wynika wyraźnie, że przez krew Jezusa, że to się zaczyna na początku tej drogi, gdzieś tam, na drodze, na początku drogi, bo tu jest napisane, że mamy prawo wejść do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I 22 wiersz mówi, wejdźmy na nią, na drogę, jeszcze nie mówi wejdźmy do świątyni, wejdźmy na nią, na tą drogę trzeba wejść już jakim? Ze szczerym sercem, w pełni wiary i oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Kochani, gdzie mamy wejść oczyszczeni? Gdzie mamy wejść uświęceni? Gdzie mamy wejść obmyci? Już na drogę, która prowadzi do miejsca świętego, która prowadzi do świątyni. Wiecie, Bóg mi tak niedawno taki obraz pokazał, taki wyraźny właśnie. Obraz Żydów, Izraelczyków, którzy tłumem ciągną do świątyni i ciągną tam ze swoimi grzechami. I tam obmywają, oczyszczają się z tych grzechów. Ale tak naprawdę wracają, nie zaglądając nawet do miejsca świętego ani do najświętszego, bo to było zakryte przed nimi. Zakryte do czasów Jezusa, zabronione. I Pan Bóg pokazał mi taki obraz, że dzisiaj nie ma żadnej różnicy w tym tłumie zdążającym do świątyni. Też idą pełni grzechu lub grzechów, a niech nawet to będą tylko dwa. I przychodzą na nabożeństwo i mówią, Panie, niech Twoja krew oczyści mnie, bo ja stoję w miejscu świętym. I różnica między starym a nowym w tym układzie polega tylko na tym, że tam oczyszczała krew baranka, baranków, dziesiątek, setek baranków, a tutaj oczyszcza krew Jezusa. Czyżby tylko na tym to polegało? że też ciągniemy do miejsca świętego obarczeni brzemionami? To jest nieprawda. Jest różnica między starą świątynią a nową świątynią. Jest różnica. Tam naprawdę nie miał innej możliwości taki Izraelczyk, jak iść z ofiarą i tam dokonać oczyszczenia. Ale dzisiaj oczyszczenie dokonuje się na drodze, na początku drogi. Na tą drogę żywą, która prowadzi do miejsca najświętszego, wejdźmy ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, w sercu oczyszczeni, nie tylko z grzechów, nawet od złego sumienia oczyszczony. Oczyszczony i obmyty na ciele wodą czystą. Wiecie, jeśli człowiek nie zapiera się samego siebie, jeśli człowiek nie walczy z pokusami w swoim domu, w swojej pracy, jeśli tam następują te zdrady, o których Krzysiu mówił, bo każdy popełniony grzech to jest zdrada Jezusa. To jest zdrada Bożej woli, Bożych przykazań. Jeśli nie ma zapierania się siebie, jeśli nie ma walki z pokusami ciała, z rządzami ciała, to wtedy idziemy tam, do tej świątyni się chcemy dostać, żeby tam nas krew oczyściła. Wiecie, Izraelczyk, gdy wstępował do świątyni i wiedział, że tam za zasłoną jest obecność Boża, gdy zgrzeszył, myślał, o jak to dobrze, że Bóg ustanowił wieczerzę, ofiarę, że Bóg ustanowił ofiarę, że Bóg dał taki przepis, że jeśli ktoś zgrzeszy, niech weźmie baranka jednorocznego, bez skazy, niech zaniesie, niech zaprowadzi go do świątyni, niech kapła i tak dalej. Już ten obrzęd wiemy, znamy. I tak przychodzili do tej świątyni. Jeśli dzisiaj celem odwiedzenia świątyni jest tylko oczyszczenie, to jest pomyłka. Tą drogą nową i żywą idą odkupieni. Do starej świątyni szli grzesznicy, ale do nowej świątyni, gdzie już nie ma przegrody między świętym a najświętszym, idą odkupieni, idą sprawiedliwi, idą oczyszczeni krwią baranka. Na tą drogę już się wchodzi, oczyszczony krwią baranka. Mamy, bracia, ufność przez krew Jezusa, wstęp do świątyni drogą nową i żywą. Trzeba wiedzieć, że przed świątynią jest jeszcze droga nowa i żywa. I oczyszczenie dokonuje się tam, na początku tej drogi, a nie w świątyni. W świątyni już jest Boża obecność, tam już nie ma grzechu. Nie ma już grzechu. On jest rozprawiony już tam, wcześniej. Nie musisz już iść i nie ma potrzeby już iść do świątyni, żeby zgładzić swoje grzechy. Możesz upaść w swoim mieszkaniu, tak? I przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i pokutować, i powinieneś upaść. I przyjść pełen wdzięczności, pełen radości o tej drodze, o tej nowej drodze i żywej. Mówi prorok Izajasz w dwóch chyba miejscach nawet. Ale ja przeczytam z 35 rozdziału Izajasza. Ósmy wiersz do końca, do 10. I będzie tam droga bita, to jest proroctwo Izajasza o naszych czasach, o tych nowych czasach. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. To jest ta nowa droga, o której mówi tutaj autor listu do Hebrajczyków. Nowa droga, bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Oczyszczony będzie na początku tej drogi. Przez krew Jezusa mamy prawo wejść na drogę, która prowadzi już bez przeszkód do miejsca najświętszego, do Boga, przed oblicze Boże. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi, dlatego że to jest już prosta droga. To jest droga, gdzie jesteś oczyszczony, gdzie jesteś odnowiony, umysł masz odnowiony, gdzie jesteś, należysz do Pana Jezusa Chrystusa, należysz do Boga. Jesteś w Jego mocy. Nie zbłądzisz już na tej drodze. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Na tej drodze już nie. Jak już zastartowałeś dobrze, to już nie ma. Tam jest Bóg. lecz pójdą nią wybawieni. Właśnie, to jest ta różnica. Pójdą nią wybawieni, a nie grzesznicy po oczyszczenie. Tą drogą idą wybawieni już. Idą usprawiedliwieni krwią baranka. Idą z chwałą przed oblicze Boże, a nie z łzami pokuty. Z łzami pokuty idzie się pod krzyż. Tak? Na Golgotę. Z łzami pokuty idzie się na Golgotę, nie do świątyni. A stamtąd, oczyszczonym, idzie się nogą prostą, nową i żywą, świętą, do miejsca świętego, do społeczności z Panem. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Odkupieni przez Pana idą tą nową drogą. To się dzieje przez krew baranka, tak? Mamy prawo. I pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i zdychanie znikną. Jest to też połączenie z tym, co się kiedyś wydarzy. Ale część tego, smak tego mamy czuć tutaj. Tej radości, tego pokoju, pozbycia się trosk ziemskich, kochani. Czy one muszą nas obciążać, te troski? One zawsze będą. Powody do trosk zawsze będą, prawda? Przecież będą, bo żyjemy w takim świecie. A to choroby, a to doświadczenia, a to próby, a to złe wieści. Ale Jezus mówi, złóż swoje brzemiona, złóżcie troski swoje na mnie. Nie idź tam z troskami do miejsca świętego, gdzie jest Bóg. Pod krzyż idziemy ze łzami. I idźmy ze łzami i pokutujmy. Ale tą drogą nową i żywą do nowej duchowej świątyni, na ten duchowy Syjon, wchodzą już odkupieni krwią baranka, wyzwoleni z grzechu, wyzwoleni z nieprawości. Odkupieni przez Pana pójdą tą drogą. Bracia i siostry, chyba dlatego wielu ludzi nie dożywa radości, ponieważ dalej traktuje świątynię jak starodestamentową. Wiecie, że najwięcej, nieraz jak jestem w zborze, najwięcej modlitw, Panie, przebacz mi moje grzechy. Panie, przebacz mi moje nieprawości. Panie, jestem nędzny. Myślimy, no chyba to jest dobre, że grzesznik pokutuje. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli się robi ze świątyni miejsce rozgrzeszenia, to nie ma czasu w życiu na ani miejsca na radość. A świątynia jest miejscem radości. Kiedy stajemy przed obliczem Bożym, to po to, aby się cieszyć i radować. Aby doznać ulgi. Aby doznać potężnej pociechy. Przychodźmy do świątyni drogą nową, świętą i żywą, na którą możemy wejść przez krew baranka. Chwała Jezusowi, że umożliwił nam wejście na tą drogę. Już jeśli na nią weszłeś, nie masz powodów do obaw, że zbłądzisz. Bo Słowo Boże mówi, nawet głupi po niej pójdzie i nie zbłądzi. Nie ma już zasadzek diabelskich wtedy, na tym odcinku. Powiedzmy, między pokutą a wejściem do świątyni. Nie ma zasadzek. Nie ma wrogów. Idą odkupieni z radością. Dlatego prawdziwy chrześcijanin, kiedy idzie na nabożeństwo, idzie z wielką radością. Prawda? Ten, który rozumie i rozstrzyga problem swojego grzechu, rozstrzyga pod Golgotą, rozstrzyga w swoim domu, rozstrzyga w tym momencie, kiedy upadnie, on idzie na zgromadzenie z radością. On idzie się karmić Bożym Słowem i cieszy go Boże Słowo. I raduje, nie blokuje nic, wiecie, nic nie stoi na przeszkodzie. Kiedy Duch Święty przychodzi i jest jej obecność Ducha Świętego, on może wchodzić do naszych serc, dotykać się nas. Ale kiedy idziesz jeszcze z bagażem swoich grzechów, to jest Golgota na to służy, ale ty idziesz do świątyni, to nie masz ani radości, ani pociechy, chyba że doznasz przebaczenia grzechów wtedy. ale grzech, który jest w twoim sercu, blokuje działanie Ducha Świętego. Nie możesz doznać radości, nie możesz doznać wolności, bo jesteś spętany. Nie możesz, powiem, zajrzeć za tą zasłonę, żeby zobaczyć coś więcej. I często jest tak, że człowiek tylko ledwo doznaje tego odpuszczenia i jak ten Izraelita wraca z powrotem. On wraca ze świadomością, że już nie ma, że już oczyszczone są jego grzechy, ale nie dotknął się Boga. Nie był w miejscu świętym, ani w najświętszym. A my mamy prawo wejść do świątyni duchowej nowej, gdzie już nie ma zasłony. Mamy prawo stanąć przed obliczem Bożym. Czy przychodzisz z radością i czerpiesz, kiedy jesteś na nabożeństwie, czerpiesz i czerpiesz i czerpiesz. I wtedy to się sprawdza, kochani. I to jest wtedy prawdą, że każde nabożeństwo jest błogosławione. I wtedy doświadczasz tego, że gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim, tam ja jestem w pośród nich. I dlatego, jeśli masz to w swoim życiu, jeśli to przeżywasz, każde nabożeństwo jest dla ciebie cenne. Z każdego nabożeństwa bierzesz do swojego życia. To znaczy, jest dobra kolejność w twoim życiu zachowana. Wszedłeś na drogę, tam doznałeś oczyszczenia. Jezus cię oczyszcza swoją krwią i już teraz nie wyznacza miejsca, że to jest w świątyni w Jerozolimie. W domu swoim możesz pokutować, w podróży możesz pokutować. Możesz wyznać Bogu swój grzech. Najlepiej w momencie, kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi ta próba, najlepiej wtedy poprzeciwstawić się i zwyciężyć nad grzechem. Mocy Bożej zwyciężyć. Ale jeśli upadniesz, to najlepiej tam, w tamtym momencie nie czekać na nic, ale pokutować, wyznać, bo Pan Jezus jest z nami. Jego krew działa wszędzie, w każdym miejscu i w każdym czasie. I chwała Panu Bogu, że nie trzeba prowadzić kolejnego baranka. To musiał upłynąć czas, to trzeba było wybrać baranka, to trzeba było odbyć drogę. Ale Jezus położył raz świętą ofiarę, doskonałą na wieki. I na mocy tej ofiary, gdziekolwiek wyznasz mu grzech, masz go odpuszczony. Jezusowi wyznajesz grzechy, dlatego nie spowiadamy się ludziom, ale dałby Bóg, abyśmy do świątyni Bożej, abyśmy do zboru wchodzili tak, jak jest tam napisane. Pójdą nią odkupieni, pójdą nią wybawieni, tak jak jest tu napisane. Wejdźmy na tą drogę ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I wtedy nic nie zabierze nam radości naszej tutaj. Nic nie przyćmi jej. Naprawdę będziemy w pełni szczęśliwi i w pełni radości. Niech to Bóg sprawia w życiu naszym. Amen.